To nie jest Ewangelia Łukasza, ale nie szkodzi. Mam do was pytanie, czy poznajecie to, co jest na ekranie? Kto poznaje, ręka do góry? Młode pokolenie, 24 lata macie, a nie poznajecie tego? Niemożliwe. To jest fragment naszego dziedzictwa kulturowego Polski, nie? Jedno z niewielu samochodów produkowanych w Polsce, chociaż niestety to tak naprawdę włoski samochód, ale już wiecie, o co chodzi? Fiat 125, no to ala cecerska, proszę tutaj uważać, 6. 126. Jaki model? Powiedzmy P, czyli polski Fiat. Proszę. Tu widzę jakieś pytania. Czy wiecie, jak się nazywa to, co tutaj jest w centrum tego obrazka? Kapliczka. Marcin Kozak, brawo. To tak zwana kapliczka. Jeżeli ktoś jest zachwycony minimalizmem, to powinien jeździć maluchem. Oprócz tej kapliczki nie było żadnych instrumentów ułatwiających poruszanie się. Wczoraj o 7 rano jechałem piękną drogą. Mój syn miał rozgrywki piłki nożnej w miejscowości Strumień, to jest pół godziny z Bielska. Wyjechaliśmy 30 minut wcześniej, bo pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby spędzić troszkę razem czasu, porozmawiać. I zamiast jechać drogą ekspresową do Skoczowa i później w stronę Śląska, pojechaliśmy drogą lokalną, która łączy Jasienicę i tą miejscowość Strumień. W połowie trasy między Jasienicą a Strumieniem jest bardzo taki malowniczy fragment tej drogi. Droga leci prościutko, prosto, mocno jest nachylona w dół. Po bokach na początku są pola, ale później wjeżdża się w taki piękny las bardzo starych drzew. Droga jest troszkę podniesiona, tak jakby na nasypie kolejowym. Więc po lewej, po prawej stronie jest głęboki rów i później na lewo i prawo rozpościera się las bardzo starych drzew. Cieszę się, że jeszcze nie zostały wycięte. I kiedy jechaliśmy między tymi drzewami, zacząłem opowiadać mojemu synowi coś o sobie sprzed 20 lat, bo dokładnie w tym miejscu poruszałem się Fiatem 126P, tą drogą w dół między drzewami. Była zima, jechałem do mechanika, którego miałem właśnie w tej miejscowości Chybie. Wtedy po raz pierwszy udało mi się w maluchu zamknąć licznik. Zamknąć licznik to znaczy osiągnąć prędkość maksymalną, która jest na tym liczniku. Czy wiecie, jaka jest prędkość maksymalna na liczniku w maluchu? 140, niestety. I to był dobry moment, żeby z Leonem porozmawiać o odpowiedzialności. 20 lat wcześniej jechałem maluchem. Znacie konstrukcję tego pojazdu. Jakikolwiek wypadek to grozi utratą zdrowia, jak nie życia. Jechałem na starej oponie, jeżeli się nie mylę, nazywała się D124. Miała co najmniej 10 lat, była popękana. A ja zamknąłem licznik, jadąc tam z górki. I wytłumaczyłem mojemu synowi, że to było bardzo głupie, ale młody człowiek, zanim się zastanowi, emocje biorą górę, no i robimy wiele rzeczy, których lepiej jest nie robić. Kiedy patrzę wstecz, kiedy byliśmy nastolatkami, no robiliśmy wiele głupich rzeczy, ja i moi rówieśnicy. Rzeczy, które mogły skończyć się tragicznie, no ale dzięki Bogu żyjemy. Wtedy byłem z siebie dumny, że udało mi się wreszcie zamknąć licznik, a teraz było mi wstyd, że byłem tak lekkomyślny. Kiedy wytłumaczyłem to Leonowi, powiedziałem, słuchaj, jakikolwiek błąd, czy strzeliłaby opona, cokolwiek, wpadłbym do tego rowu, na te drzewa, nie byłoby żadnych szans na przeżycie, żadnych. I Leon wtedy powiedział do mnie, no gdyby tak się stało, to mnie by nie było na świecie. I faktycznie, kiedy później myślałem o tym zdaniu, które on powiedział, uświadomiłem sobie, że świat bez osób, które są dla nas ważne, gdyby ich zabrakło, gdyby zniknęły, byłby dla nas no, takim pustym miejscem. Pomimo tego, że żyjemy w społeczeństwie, wśród ludzi, to jeżeli by zabrakło kogoś z naszych bliskich, no, świat wydawałby się pustym miejscem. I uświadomiłem sobie, że w pewnym sensie jest to istota tego życia tutaj na ziemi, te relacje, które mamy. Można powiedzieć, że relacje są największym bogactwem, które posiadamy tutaj na ziemi, ale zazwyczaj doceniamy je dopiero wtedy, kiedy stracimy. Wielu to bogactwo przehandlowało za różne rzeczy albo zamieniło na coś bezwartościowego. Czytałem kilka dni temu wywiad z Krzysztofem Wielickim, himalaistą, na pewno wam znanym. I napisał on w pewnym momencie, pytany o swoją historię, kiedy był młodym człowiekiem, miał pierwszych dwóch synów. Faktycznie siedział przez rok w domu, kiedy urodziło mu się pierwsze dziecko, ale później znowu uciekł w góry. Powiedział, że tak, ten sport wymaga takiego egoizmu, czyli rodzina musi płacić za to, co ty robisz. Ale teraz, po wielu latach, kiedy jest już w wieku dziadka, a też ma małego syna, powiedział, że jego perspektywa się zmieniła. I kiedy ktoś go zapytał, co jest dla ciebie ważniejsze dzisiaj, trzymanie za rękę twojego syna czy Everest, nie miał wątpliwości, co odpowiedzieć. Powiedział, kiedy kładę rękę na jego głowie, gdy zasypia, dociera do mnie, jak wielka jest to wartość. Człowiek z czasem dopiero to rozumie, oddałbym wszystkie Everesty za tę właśnie chwilę. No i rozmyślałem o tym wszystkim. W pewnym momencie zadałem sobie pytanie, jak Bóg nas postrzega jako swoje dzieci? Czy to nie jest tak, że to, że my odczuwamy miłość rodzicielską, czy to nie jest ślad tego, jak On kocha ludzi? Jeżeli tak jest, ja tak uważam, że to, że kochamy, jest dowodem na to, że to Bóg nas z tym stworzył i że On jest taki sam, albo my tacy jak On. Ale jeżeli tak jest, to jest bardzo kiepska sytuacja, ponieważ większość ludzi, tych, którzy mówią o sobie, że są wierzącymi, nie doświadcza Bożej miłości. Owszem, nazywamy Boga Ojcem, Stworzycielem, ale mimo wszystko jest to bardzo formalne, takie czysto teoretyczne. Kiedy zrozumiałem moją postawę względem na przykład mojego syna, zrozumiałem też bardziej, jak Bóg mnie traktuje. Bóg jako osoba to dla wielu w naszym kraju taka teoria. Czyli światopoglądowo zakładają, że On istnieje, że jest Stworzycielem, może nazwą Go Ojcem, tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale czy odczuli kiedyś, doświadczyli miłości, którą rodzic żywi względem dziecka? Bardzo mało prawdopodobne. Więc może jesteś jedną z takich osób, nieważne czy siedzisz tu w Bielsku na tej sali, czy słuchasz nas gdzieś w Polsce. Jesteś osobą, która szanuje Boga, która nazywa Go Ojcem, ale nigdy nie doświadczyłeś tego, jak wiele dla Niego znaczysz. Owszem, słyszysz o tym bardzo często, ale nigdy nie było to twoim osobistym doświadczeniem. Ludzie bez względu na światopogląd są zgodni co do jednego, że ten świat bez prawdziwej miłości jest nic nie wart. I tak też jest w życiu z Bogiem, że szkoda tego naszego czasu tutaj na ziemi, żeby przeżyć go tak formalnie. Wierzę, że Bóg jest, istnieje. Jest tak, jest moim Ojcem. To za mało. Skoro relacje są kwintesencją życia i z czasem człowiek to rozumie, że przehandlował je za choćby pracę i takie rzeczy. Jeżeli to jest kwintesencja życia, to jak mieć osobistą relację z Bogiem? Jeżeli nasza miłość względem dzieci jest odbiciem Bożej miłości względem Jego dzieci, to jak tego doświadczyć bardziej niż to, że o tym sobie czytamy? Bóg wyznaczył pewną drogę, którą człowiek może wybrać i może doświadczyć osobistej relacji z Bogiem. Zapisał tą drogę wieki temu, a 2000 lat temu, kiedy Jan Chrzciciel zaczął swoją działalność, po raz pierwszy słyszano o tej drodze. I dzisiaj będziemy przyglądać się fragmentowi, początek Ewangelii Mateusza, 3 rozdział. Zobaczmy, co o tej drodze jest napisane. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Bóg wyznaczył pewną drogę, którą możemy wybrać, która prowadzi do czegoś więcej niż teorii o Bogu. I każdy, kto Boga szuka, chce Go bliżej poznać, chce doświadczyć Jego miłości w swoim życiu, a nie tylko teorii, może tą drogę wybrać. Co to za droga? Chciałbym zwrócić naszą uwagę na kilka słów z tego fragmentu. Oczywiście jest to mnóstwo słów z głębokim znaczeniem, można by zrobić z tego wiele wykładów, ale mam nadzieję, że zdążymy kilka z nich poznać troszkę lepiej. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni judzkiej i głosił słowa: nawróćcie się. Jan Chrzciciel pojawił się w świecie, gdzie relacje między Bogiem a człowiekiem były czystą teorią. Wiemy, to jest początek Ewangelii, pierwsza z Ewangelii, Ewangelia Mateusza. Wiemy, że zanim Jan jest nazwany ostatnim z proroków, ale poprzedni, ten przed nim, przez którego Bóg przemawiał, żył 300 lat wcześniej. To znaczy, ostatnie proroctwo, jakie słyszano, jako zostało zapisane, było napisane 300 lat wcześniej. Między Starym Testamentem a Nowym Testamentem mówi się o 300 latach milczenia Boga. Więc w tym świecie, w którym Jan Chrzciciel się pojawia, relacje między człowiekiem a Bogiem są zupełnie teoretyczne. Można powiedzieć, nie ma prawdziwego kontaktu, nie ma prawdziwej relacji. Jest teoria, jest nauka przekazywana bardzo skrupulatnie z pokolenia na pokolenie. Byli ludzie, którzy robili to bardzo szczegółowo, więc to zostało zachowane, ale relacja nie jest żywa. Więc Jan pojawia się w takim świecie, gdzie wszystko, co ludzie wiedzą o Bogu, jest teorią. A bywało inaczej. Bywało, że naród wybrany, kiedy wyszedł z Egiptu, doświadczał namacalnej obecności Boga, działania Boga poprzez różne cuda. I później oczywiście tę prawdę o Bogu, tą historię, to jak działał, przekazywano z pokolenia na pokolenie, ale to już była tylko teoria. I to jest dziwne, my żyjemy w bardzo podobnym świecie. To znaczy, wielu słyszało o działaniu Boga, znamy też historię wyjścia z Egiptu, ale zazwyczaj jest to wszystko w świecie teorii. Jan pojawia się w takiej rzeczywistości i mówi pewne słowa. Mówi: nawróćcie się. Bóg wyznaczył pewną drogę, żeby mieć z Nim bliską relację. I nie jest to droga czytania książek, dokładnego znania Jego prawa, czyli to nie jest droga teoretyczna. Jest to droga zupełnie inna. Jest to droga prawdziwej relacji z Nim. A od czego ta relacja się zaczyna? Jan wzywał do nawrócenia. Więc pierwszy krok, taki wstępny, bo czytamy, że Jan mówił: przygotujcie się na przyjście Mesjasza, tak? Nawracajcie się. To jest taki wstępny krok, przygotowanie się na to, co Bóg będzie robił w moim życiu, To przygotowanie się Jan nazywał nawróceniem. Więc jeżeli ktoś chce nie tylko słuchać o Bogu, albo o Nim czytać, ale chce Go doświadczyć, potrzebuje się nawrócić. Nowy Testament, którego fragment czytamy, został napisany w języku greckim i to słowo nawrócenie z języka greckiego możemy przetłumaczyć dosłownie jako zmiana myślenia. I to słowo zmiana jest bardzo ważne, bo jest to między innymi zmiana myślenia o nas samych. Wszyscy ludzie, którzy przyszli wysłuchać Jana na pustyni, to było jeden dzień drogi od Jerozolimy, to była taka prawdziwa pustynia. Jan tam zaczął swoją działalność i ludzie z Jerozolimy, chociaż nie tylko, szli, żeby go słuchać. Wszyscy, którzy do niego przyszli, byli ludźmi religijnymi. Do tego momentu, aż usłyszeli Jana, myśleli, że religia jest drogą do Boga. Ale teraz, kiedy Jan przemawia, okazuje się, że Bóg wybrał inną drogę niż religia. Do tej pory myśleli, że teoria, wszystko czego się uczyli i przestrzeganie tego w każdym szczególe jest drogą do Boga. Teraz Jan wywraca ich świat do góry nogami i mówi, musicie się nawrócić. Dla tamtych ludzi słowo nawrócenie było trudne, bo zazwyczaj używano go, żeby opisać poganina, który chce stać się Żydem, że on się musi nawrócić. I teraz Jan mówi do tych religijnych ludzi, potomków Abrahama, wy się musicie nawrócić. I dla tamtych ludzi było to kontrowersyjne, to nie było proste. W naszej kulturze to słowo jest mniej znane, ale nie budzi tylu emocji, co budziło tam. Jeżeli chcesz doświadczyć żywego Boga, musisz się nawrócić. Jan pokazał, że każdy potrzebuje zrobić ten krok, bez względu na to, czy jest religijny, czy nie. Bez względu na to, czy jest częścią narodu wybranego, czy nie. Bez względu na to, jak poważnie do tej pory traktował Boga i nawet podchodził do Jego przykazań, to do tych ludzi, którzy przestrzegali przykazań, byli potomkami Abrahama, on mówi, musicie się nawrócić. Więc religia uczy teorii o Bogu i Polacy dobrze to wiemy. To jest wkładanie teorii. Nawrócenie sprawia, że człowiek zaczyna go doświadczać. Jeżeli Bóg nazwany jest naszym Ojcem, to nawrócenie pomaga doświadczyć miłości, opieki, prowadzenia Ojca. Jan głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów na pustyni. Z dala od Jerozolimy, z dala od świątyni, z dala od miejsc świętych. To wszystko ma znaczenie. Jan zaczął głosić konieczność nawrócenia poza religijnym systemem. I czytamy, że to było zapisane w proroctwach, czyli Bóg postanowił, że ogłosi dobrą nowinę o relacji z Nim, nie wewnątrz systemu religijnego, nie w Jerozolimie i w najważniejszym miejscu kultu dla Żydów, w świątyni, ale tam, na uboczu, w samym środku pustyni. Istnieje zadziwiająco wiele analogii między tamtą sytuacją, a naszą sytuacją dzisiaj. Między tamtymi ludźmi i ich postrzeganiem Boga, a postrzeganiem Boga przez Polaków. Ewangelia o żywym Bogu jest głoszona poza systemem religijnym. W pewnym sensie historia się powtarza. I aby o niej usłyszeć, aby doświadczyć prawdziwej miłości i relacji z Bogiem, trzeba wyjść poza mury. Czytamy o Janie Chrzcicielu, że był dosyć dziwacznie ubrany. odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder. Werset 4. Jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. I znowu dziwna osoba przekazuje wiadomość o potrzebie nawrócenia. Dobra nowina o bliskiej relacji z Bogiem jest głoszona poza systemem religijnym i nie przez tych ludzi, którzy do tej pory byli autorytetami w sprawach wiary, ale przez proroka dziwnie ubranego. Oczywiście ten opis, jeżeli się przyjrzymy, znajdujemy już wcześniej w Starym Testamencie. Bardzo podobnie ubrany był prorok Eliasz. I Żydzi dobrze wiedzieli, że zanim przyjdzie Mesjasz, pojawi się Eliasz. I każdy, kto miał serce otwarte na tą naukę, wiedział, że Jan Chrzciciel, ten dziwnie ubrany tam na pustyni, jest posłany przez Boga. To, co mówi, jest prawdą i zapowiada przyjście Mesjasza. Dzisiaj jest podobnie, dobra wiadomość dociera do Polaków, jest głoszona, ale nie tam, gdzie się tego spodziewają, ale poza systemem. Jeśli ktoś chce tego doświadczyć, więcej niż teorii, potrzebuje wyjść poza mury. Czasami słuchać ludzi, którzy na pierwszy rzut oka wydają się dziwni, a są przez Boga posłani. Słowo nawrócenie było używane względem pogan, którzy chcą stać się Żydami. Podobnie rytuał chrztu też był przeznaczony dla pogan, którzy chcą stać się Żydami. Więc każdy, kto przyjmował od Jana jego naukę i chrzest, przyznawał się, że chociaż jest człowiekiem religijnym, jest potomkiem Abrahama, to i tak potrzebuje Bożej łaski i obmycia ze swoich grzechów. Dla tamtych ludzi to był bardzo radykalny krok. Nawrócenie, zmiana myślenia. Do tej pory myślałem, że być religijnym to jest to, o co Bogu chodzi. Ale tutaj Bóg wysyła do mnie wiadomość, że mu chodzi o coś o wiele więcej. A pierwszym krokiem jest takie pokorne zgodzenie się, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Bożej ingerencji w moje życie. Żydzi zawsze czuli się lepsi od pogan. Tak jest do dzisiaj. Zawsze czuli się wybrani. A tutaj muszą przyznać, jesteśmy jak poganie. Kiedy przejrzymy ilustrację z naszej wspólnoty, na czym polegało nawrócenie? Większość z nich mówi o takim momencie, w którym stwierdziliśmy, że albo Bóg nas uratuje od tego życia tutaj byle jakiego, no albo się stoczymy. Każdy, kto się naprawdę nawrócił, nie patrzy, nie ma zadartej głowy do góry, myśląc, że jest lepszy od innych. Wie, że jest takim samym grzesznikiem jak każdy inny. Dla tamtych ludzi był to bardzo radykalny krok. No i znowu istnieje analogia między tamtym światem a naszym dzisiaj. Dzisiaj wyjść poza system, powiedzieć, że jestem tyle wart, co inni poganie, którzy nie znają Boga, jest bardzo radykalnym krokiem. Dzisiaj powiedzieć, że Bóg nie działa w systemie, ale poza nim, jest bardzo radykalne. Jan działał na pustyni. Nie mówił, nie głosił tego w Jerozolimie do wszystkich. Głosił to z dala od tego miasta, też w pewnym celu. Zazwyczaj przychodzili do niego ludzie, którzy byli gotowi zrobić ten krok. I czytamy, że było tych ludzi mnóstwo, nie tylko z Jerozolimy, ale też z Judei i z Zajordania. Nawrócenie to zmiana myślenia, zrozumienie, że zbawienie jest z łaski, nie z moich uczynków. Kiedy Marcin Luther zrozumiał list do Rzymian, zrozumiał największy błąd systemu. Bo system mówił, że do zbawienia prowadzą nas dobre uczynki. kiedy odkrył, że zbawienie jest z łaski, mówił, jak to możliwe, że system tak okłamuje człowieka. I postanowił, że list do Rzymian będzie pierwszą rzeczą, którą przetłumaczy na język niemiecki. Był urzeczony tą prawdą, że człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Zbawiciela. Wiemy, jak to były radykalne kroki, jak kończyły się w tamtych wiekach dla ludzi, którzy je głosili. Ale również dzisiaj ten krok jest bardzo radykalny. Istnieje jeszcze jedna analogia między tamtą rzeczywistością a naszą. W otoczeniu Jana Chrzciciela zaraz pojawili się ludzie, którzy troszkę tą prawdę tak rozmydlali. Chcieli wszystko włożyć do jednego worka. Podobnie jest dzisiaj. Ludzie mówią, a są różne drogi do Boga, jedni wierzą tak i tak, albo każdy będzie miał tam co chce po śmierci i takie nonsensy. I w otoczeniu Jana Chrzciciela też się pojawiły pewne osoby, które pozornie go słuchały, pozornie się nawracały, a jednak się okazywało z czasem, i Jan to od razu widział, że to nie do końca prawda. Możemy o nich przeczytać w kolejnym wersecie, werset 7 i 8. A kiedy Jan widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Witajcie więc godny owoc nawrócenia. Kiedy Jan głosił potrzebę nawrócenia i wyrażenia tego przez chrzest, niektórzy ludzie źle rozumieli znak chrztu. Źle rozumieli intencje autora. Rozumieli chrzest jako taki sposób ochrony przed gniewem Boga. W naszym kraju tak jest do dzisiaj. Rodzicom zależy szybko ochrzcić dziecko, bo jeżeli tego nie będzie, to czeka to dziecko gniew Boży. Wieki temu teologowie stwierdzili, że istnieje coś takiego jak piekło dla dzieci, dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, a zaraz te dzieci umarły. Później z tego się wycofano, bo jest to zbyt dziwny obraz Boga, który sądzi na podstawie takiej czynności czy rytuału, i rozmydlono tą prawdę. Podobnie było wtedy, pewni ludzie myśleli, damy się ochrzcić, skoro to jest warunek zbawienia, nawrócenie i chrzest, to ja się nawracam i się chrzczę i jestem zbawiony. Jan ich przewidział, ich wiedział, co jest w ich sercach, rozumiał ich intencje, że to jest taki kolejny ich układ z Bogiem. Zrobię kolejną czynność i będę zbawiony. Ci ludzie rozumieli chrzest jako sposób ochrony przed gniewem Boga. Wystarczy być ochrzczonym i jest bezpiecznie. Jan Chrzciciel był świadomy tego wszystkiego i nazwał tych ludzi plemię żmijowe. Na czym polegał błąd tych ludzi? Bardzo ważne jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że w naszej rzeczywistości łatwo jest oszukać samego siebie. To znaczy powiedzieć, przecież ja się nawróciłem. I to już nieważne, w jakim kościele człowiek mówi, przecież się nawróciłem. Zrobiłem wszystko, co Bóg chciał, żebym zrobił, więc na pewno jestem zbawiony. Jan mówi do nich, wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Nie było prawdziwego nawrócenia, jeżeli nie ma pewnych symptomów czy owoców tego. Tak jakby człowiek był sprytniejszy od Boga i mówił, przecież się ochrzciłem, więc na pewno trafię do nieba. Bóg mówi, jeżeli się nawróciłeś, to wydasz owoc godny tej decyzji. Tamci ludzie nie zmienili swojego myślenia. myśleli po staremu, to znaczy tu chodzi o znaki pewne, tak? O pewne symbole, o pewien rytuał. Poddałem się pod niego, więc wszystko załatwione. A Bóg miał na myśli coś zupełnie innego. Rytuał, który odbywa się we wnętrzu, na sercu człowieka. Zewnętrzne znaki nic nie znaczą dla Boga, jeżeli nic się nie zmieniło w środku. I może ten fragment dzisiejszy, chociaż jest tutaj mowa o ludziach przewrotnych, o kombinatorach, może jest też w jakimś sensie posłany do nas. Prawdziwe nawrócenie przynosi pewne owoce. I chciałbym dzisiaj o jednym takim owocu powiedzieć, po którym możemy być pewni, że jesteśmy nawróceni. Popatrzymy na to samo wydarzenie z Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, zobaczmy. Pytały go tłumy, czyli pytali Jana Chrzciciela. Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma 2 suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Ta sama sytuacja, Jan chrzci tam gdzieś jeden dzień drogi od Jerozolimy, w rzece Jordan. I kiedy ludzie słyszą o konieczności nawrócenia, kiedy podejmują tą decyzję, że chcą skorzystać z łaski Boga, a nie opierać wszystko na swoich wysiłkach, to rodzi się od razu pewien owoc. A ten owoc to pytanie. W takim razie, co mam robić? Co mam zmienić w swoim życiu? Skoro tak, to jak mam być, Boże, Tobie posłuszny? Różne grupy pytają Jezusa o to, co mamy czynić. Jedna grupa nie pyta. Która? Faryzeusze, sadyceusze czy uczeni w piśmie. Oni nie pytają. Oni chcieli pozostać na rytuale nawrócenia, chrztu i na tym pozostać. Wszystko załatwione. Nie widać po ich słowach owocu nawrócenia, którym jest pytanie, Boże, jak mam Tobie być posłuszny? Co mam zmienić? To pytanie widzimy w wielu miejscach Biblii. Na przykład podczas pierwszego wystąpienia Piotra Apostoła, na początku istnienia Kościoła, ludzie, którzy słuchają jego wystąpienia, na koniec pytają go, bracia, w takim razie co mamy czynić? Co mamy zrobić? Również apostoł Paweł zaraz po swoim nawróceniu pyta, co mam czynić, co mam zmienić? I dostaje odpowiedź, co ma zrobić i co ma zmienić i co go czeka. Ale uczeni w piśmie i faryzeusze nie pytają. Dla nich nawrócenie zakończyło się na chrzcie. To znaczy nie było nawrócenia. To była próba wykorzystania Boga, by ten układ był korzystny dla mnie. Skoro to jest potrzebne do zbawienia, nie ma sprawy, to poddam się temu. Ale myślenie się nie zmieniło, nie poszło za tym życie, nie zrodziła się w ich sercu chęć poddania swojego życia Bogu i życia Mu w posłuszeństwie. Jeżeli nawracamy się, odbija się to na naszym życiu. Ponieważ jesteśmy wspólnotą już wielopokoleniową, to jest poważny temat, tak? Wielu z nas, może 1/3, może więcej, staliśmy się częścią tego środowiska przez to, że nasi rodzice tutaj są. Sam jestem taką osobą. Więc to pytanie jest bardzo ważne. o to, czy jestem nawrócony, czy nie. Bo może mi się wydawać, przecież jestem częścią tego wszystkiego, uczestniczę w tym wszystkim, znam Boga, że potrzebuję Jego łaski, wszystkie prawdy znam. Co tydzień jestem na małej grupie, czy na wykładzie, jakkolwiek. Jednak dla niektórych z nas to pytanie jest bardzo ważne. No może się okazać, że patrzymy na swoje życie, a nie ma owoców. Jeżeli tak jest, to warto przyjrzeć się, czy skupić na tym, co mówi nam ten fragment Ewangelii. Sprawa jest bardzo poważna. Dla tamtych ludzi, którzy tam przyszli nad Jordan i tak lekceważący sposób traktowali to, o czym mówi Jan. Mówi, dobra, ochrzcimy się, sprawa załatwiona. Sprawa wcale nie była załatwiona. Czytamy o tym w dalszych wersetach, 9 i 10 z Ewangelii Mateusza. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Jakie są skutki, kiedy nie ma prawdziwego nawrócenia? Jan mówi, nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Tamci ludzie byli pewni swojego zbawienia. Nie przez to, że oddali swoje życie Bogu, ale przez to, jakiego narodu są częścią. Bo Bóg związał swoje obietnice z narodem wybranym i oni się tym zasłaniali. Mówili, ale my jesteśmy dziećmi Abrahama. Ale czy reprezentują wiarę, którą miał Abraham? To już wygląda zupełnie inaczej. I Bóg, tak samo może być dzisiaj. Możemy mówić, jesteśmy częścią wspólnoty, w której nawrócenie jest bardzo ważne. Cały ten proces przeszliśmy. Nie można się tym zasłaniać. To jest nasza osobista sprawa między nami a Bogiem. I warto nie mówić sobie, a na pewno wszystko jest w porządku, warto zadać sobie pytanie, czy widzę owoce nawrócenia w moim życiu. Polak myśli, że jest religijny, to jest zbawiony. Przeszedł pewne rytuały, okej. Ale Bóg tak nie patrzy. Nasi wspólnotowicze też mogą myśleć, jestem częścią dobrej wspólnoty, albo jestem tam którymś pokoleniem chrześcijan, którzy są wierni Bogu. W związku z tym to jest chyba naturalne, że mam zbawienie. Że Bóg się będzie angażował w moje życie i je zmieniał. Jan głosił to bardzo religijnym ludziom, że trzeba się nawrócić i całe tłumy tych religijnych ludzi szły do niego, żeby przyjąć chrzest. Podobnie jest dzisiaj, bez względu na to, z jakiego jesteśmy środowiska, z jakiej rodziny, cokolwiek. Nawrócenie jest podstawą. A jego owocem jest wołanie do Boga, Boże, w takim razie co mam robić, co mam zmienić? I Jan im mówi, jeżeli dotąd kradłeś, to przestajesz kraść. Tak? Od razu jest pewien czyn czy zastosowanie w ich życiu. Jan mówi, już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew, jeżeli nie przyniesie owocu, zostanie wycięte. Tak też się stało. My, dawniej poganie, zostaliśmy wszczepieni w to drzewo. My, którzy byliśmy nie dziećmi, jesteśmy dzisiaj nazywani dziećmi. A ci, którzy myśleli, że są dziećmi, już nimi nie są przez swoje wybory. Więc warto zamiast być zadowolonym ze swojego życia, ze swojej sytuacji, zadać sobie pytanie, czy w moim życiu są owoce nawrócenia. Jeżeli nie, potrzebuje zrobić to, co robiły wtedy tłumy, idąc do Jana. Na koniec chciałbym pokazać pewien przykład, jak to wyglądało w życiu apostoła Pawła. Apostoł Paweł był bardzo religijnym człowiekiem, zanim się nawrócił. Był stawiany jako wzór człowieka, który robi wiele dla spraw religijnych, a jednak daleko mu było do Boga. I kiedy zbliżał się do Damaszku w swojej służbowej podróży, olśniła go jasność z nieba i odezwał się do niego Jezus, mówiąc, że apostoł Paweł pyta, wtedy jeszcze Szaweł pyta, kim jesteś? Jestem tym, którego prześladujesz. Szaweł traci wzrok, pytając, co ma czynić, słyszy odpowiedź, udaj się do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz robić. Dla apostoła Pawła, wcześniej Szawła, Bóg był tylko teorią. On znał wszystkie księgi bardzo szczegółowo. Całym swoim życiem był w te sprawy religijne zaangażowany. Oddawał na to swój prywatny czas. Ale Bóg był tylko teorią. I wszystko, co Szaweł robił, to nie było to, czego Bóg od niego chciał. Ale tamtego dnia, w którym się nawrócił, zadał pytanie, co mam czynić, Boże, co mam zmienić? I dostał odpowiedź. I zmienił swoje życie. Była to bardzo radykalna zmiana, do tego stopnia, że kiedy Paweł głosi Ewangelię, kościoły się bały go przyjmować, uciekały od niego, były przekonane, że to jest jakaś manipulacja, że ten człowiek dalej jest prześladowcą kościoła. Dla apostoła Pawła Bóg był tylko teoretyczny i zobaczmy, jak to jest niebezpieczna droga. Nawrócenie sprawiło, że Bóg z kogoś teoretycznego stał się kimś, czyją miłość Paweł odczuwał. I ostatni fragment słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Zobaczmy, co on mówi o tej miłości. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zacząłem ten wykład od porównania miłości, którą odczuwamy jako rodzice, do miłości, którą Bóg ma względem nas. Dopóki apostoł Paweł zadawalał się teoretycznym poznaniem Boga, nazywał go swoim ojcem, ale wcale nie był jego dzieckiem. Wręcz prześladował tych, którzy byli jego dziećmi. Kiedy nawrócił, to wszystko się zmieniło i po latach może napisać o wspaniałej miłości, jaką Bóg nas darzy. Z miłością, z relacjami tutaj na ziemi jest różnie. Te sprawy często się komplikują. I miejsce, do którego Paweł pisał, Rzym, był miejscem skomplikowanych relacji, ponieważ był to bardzo nowoczesny świat, otwarty na wszystko, na wszystkie rzeczy, i na dobre, i na złe. Relacje w tym wszystkim cierpiały. Co po niektórzy mogli powiedzieć? Doświadczyłem w moim życiu prawdziwej miłości albo dobrych relacji, ale było ich stosunkowo niewielu, bo sprzedali to za inne wartości. I właśnie tam w Rzymie chrześcijanie czytają, że od miłości Boga nic nas nie może oddzielić. Nawet śmierć. Kiedy myślimy o bliskich osobach, śmierć wydaje się końcem, prawda? Śmierć nie odłączy nas od miłości Boga. Szkoda życia na poznawanie Boga w teorii. Jest to zmarnowany czas w pewnym sensie, jeżeli nie skończy się to nawróceniem i powierzeniem Bogu całego życia. Teoria na nic się nie przyda, a może nawet zaszkodzić, jeżeli się nie nawrócimy i nie doświadczymy osobistej więzi z Bogiem i Jego miłości. Na koniec posłuchamy utworu, który mówi o tej postawie. co mam czynić, Boże, co mam zmienić w swoim życiu, więc zostańmy jeszcze tak siedząc, proszę, a zespół muzyczny proszę, żeby zajął tutaj swoje miejsce.